Dzień dobry. Słuchacie podcastu Między Regałami, podcastu Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, w którym będziemy mówić o tym, co się działo, dzieje i dziać będzie w bibliotece. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przemianie roli bibliotek pedagogicznych w procesie wspomagania szkół i placówek oświatowych. Ja nazywam się Agnieszka Graczyk i pracuję jako nauczyciel bibliotekarz w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie, filii w Turku, a moją rozmówczynią jest pani Ewa Kiwak, która w tej bibliotece pełni funkcję kierownika. Ewo, zadaniem bibliotek pedagogicznych od zawsze było wspieranie nauczycieli w ich pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz działanie na rzecz jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Na przełomie ostatnich kilkunastu lat funkcja ta uległa ogromnej metamorfozie. Pamiętam, kiedy zaczynałam pracę w naszej filii, główne spektrum naszych działań obejmowało gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Dzisiaj jest to jedno z wielu zadań, które realizujemy. A jak Ty wspominasz swoje początki w pracy nauczyciela bibliotekarza? Czy jest coś, co szczególnie zapamiętałaś, jeśli chodzi o rolę naszej biblioteki jako instytucji wspierającej szkoły i nauczycieli?
Rozpoczęłam pracę ponad 30 lat temu. W latach 90. ubiegłego wieku biblioteka pedagogiczna to była głównie wypożyczalnia książek dla nauczycieli, no i dla studentów kierunków pedagogicznych oraz czytelnia czasopism metodycznych i naukowych. Mieliśmy trudne warunki lokalowe, było bardzo ciasno, więc nie odbywały się żadne zajęcia edukacyjne. Pamiętam z tamtych lat zapisy na książki z pedagogiki, psychologii, kolejki studentów w piątkowe popołudnia i czasopisma, które wypożyczali nasi czytelnicy na noc do domu. Przypominam, że były to czasy analogowe, bez komputerów, bez baz danych, więc było mnóstwo pracy takiej typowo bibliotecznej. Biblioteka miała charakter naukowy i tak była postrzegana w Turku, w tej naszej małej społeczności. Można tu było spotkać wszystkich nauczycieli, bo wszyscy potrzebowali przewodników metodycznych, scenariuszy zajęć, przeglądu prasy. No, przypominam, wtedy nie mieliśmy dostępu do internetu i tego ogromnego zasobu, który w tej chwili stanowi internet.
Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Wiele się przez ostatnie lata zmieniło, bo zmienił się świat wokół nas. Zmieniła się edukacja, zmieniła się polska szkoła. Co według Ciebie miało szczególne znaczenie, jeśli chodzi o przemianę roli bibliotek pedagogicznych w procesie wspomagania szkół i placówek oświatowych?
Takie konkretne zmiany przyniósł rok 2012, kiedy rozpoczęły się przygotowania do podjęcia nowych działań wynikających z zapisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, czyli organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szczególny nacisk został położony na wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami szkolnymi. Organizując wspomaganie corocznie, uwzględniamy różnego typu czynniki, np. kierunki polityki oświatowej państwa, zmiany w oświacie, podstawy programowe. Reagujemy też na potrzeby wskazywane przez szkoły i nauczycieli.
Zgodnie z rozporządzeniem, o którym wspomniałaś, do końca 2015 roku wszystkie nasze działania związane z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek oraz bibliotek szkolnych miały charakter uznaniowy. Od 1 stycznia 2016 roku realizujemy je obligatoryjnie. Ma to wpływ na każdy aspekt naszej pracy. Zacznijmy od zbiorów biblioteki. Jako kierownik filii zajmujesz się ich gromadzeniem. Powiedz proszę, co determinuje Twoje wybory dotyczące zakupu materiałów bibliotecznych?
Lubię być na bieżąco z rynkiem wydawniczym. Codziennie przeglądam oferty wydawnictw i hurtowni księgarskich. Zawsze mam gotowy wirtualny koszyk i tylko czekam na dyspozycję, że już można kupować. W zakupach uwzględniam również potrzeby czytelników. Zapisujemy przecież wszystkie zapytania i poszukiwane tytuły. Gromadząc nowości, skupiam się na tytułach, które wpisują się w ogłaszane corocznie kierunki polityki oświatowej państwa. Kupuję też książki, które opowiadają o współczesnym świecie, o zmianach technologicznych, o wyzwaniach psychologicznych i pedagogicznych. No niestety nie wszystkie książki mogę kupić. Sporo miejsca w każdym koszyku zajmują książki, które służą nam. Dobrze o tym wiesz. Książki, które wykorzystujemy w codziennej pracy podczas realizacji zajęć edukacyjnych. Szukamy tam inspiracji, wsparcia. Są to nasze pomoce naukowe.
Poruszyłaś moim zdaniem bardzo ważny temat, jakim są pracownicy biblioteki pedagogicznej. Zmiany, które zaszły w procesie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych, wywarły ogromny wpływ na naszą pracę. Musiałyśmy się do tych zmian przygotować i dostosować. Pamiętam, że nowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania wymagały ode mnie nie tylko zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale też pokonania wielu barier, zarówno zawodowych, jak i tych wewnętrznych, które miałam w sobie. A jak to wyglądało z Twojego punktu widzenia? Czy zgodzisz się ze mną, że było to dla nas wszystkich dużym wyzwaniem?
Dobrze pamiętam rok 2012, kiedy zaczęłyśmy przygotowywać się do nowych zadań. To był bardzo intensywny czas. Uczyłyśmy się przecież nowych kompetencji. Bardzo pomagały szkolenia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, na przykład szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, szkolenia z umiejętności pracy z grupą, szkolenia z podstaw coachingu. Było tego bardzo dużo i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasza praca bardzo się zmieniła. Często wiązało się to z wyzwaniami, ze stresem. Czy dam radę, jak sobie poradzę z tymi nowymi zadaniami? Dla mnie dużym problemem było przełamanie takiej bariery przed występowaniem publicznym.
Tak, rzeczywiście te ostatnie kilkanaście lat to był dla nas i dla biblioteki bardzo intensywny okres. Wiedzę i doświadczenie, które zdobyłyśmy przez ten czas, wykorzystujemy w pracy do dzisiaj. Ważnym partnerem naszych działań są biblioteki szkolne i sami nauczyciele bibliotekarze. Powiedz Ewo, które formy wspierania tej grupy zawodowej są Ci szczególnie bliskie?
Nauczycieli bibliotekarzy zaprosiłyśmy do sieci współpracy i samokształcenia. To taka inicjatywa, która ma na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń i współpracę. Nasza sieć skupia nauczycieli bibliotekarzy ze szkół i placówek z terenu Turku i powiatu tureckiego. Nosi nazwę Nowoczesna Biblioteka Szkolna. Podczas tych spotkań rozmawiamy o sukcesach, trudnościach, uczymy się nowych technologii, poznajemy nowe nurty pedagogiczne i bibliotekarskie. Ale największą wartością tych spotkań, w mojej ocenie, jest integracja środowiska i wzajemne inspirowanie się do podejmowania nowych wyzwań. Od kilku lat tworzymy w szkołach punkty biblioteczne. Punkty biblioteczne to takie pakiety książek, które udostępniamy nauczycielom w ich miejscu pracy. Opiekunami tych punktów są nauczyciele bibliotekarze. To doskonała forma współpracy i nawiązywania bliższego kontaktu. Wspieramy nauczycieli i bibliotekarzy w czasie realizacji działań związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Pomagamy w organizacji konkursów wokół książki i czytelnictwa.
Oprócz bibliotekarzy wspieramy naszymi działaniami wszystkich innych nauczycieli, szczególnie ze szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego. Mówiłyśmy wcześniej o naszym księgozbiorze, który dostosowujemy do ich potrzeb. Czy według Ciebie punkty biblioteczne, które organizujemy w bibliotekach szkolnych, są dobrym sposobem na wspieranie nauczycieli?
Jak najbardziej. Punkty biblioteczne to skuteczna forma wspomagania nauczycieli w pracy, bo skraca drogę między książką a nauczycielem. Ułatwia nauczycielowi dostęp do zbiorów. Nauczyciel nie musi zapisywać się do biblioteki, książkę ma na miejscu, w miejscu pracy. Wybór książek do konkretnego punktu jest poprzedzony wstępną analizą potrzeb oraz specyfiką danej placówki. Jest to zazwyczaj zbiór materiałów ukierunkowany na potrzeby danej grupy nauczycieli. To doskonały sposób na promocję naszych zbiorów. Warto podkreślić, że punkty biblioteczne to nie jest jedyna forma promocji naszego księgozbioru, bo przecież przygotowujemy zestawienia bibliograficzne, przygotowujemy e-wystawy, które potem rozsyłamy do szkół, do konkretnych nauczycieli. Przygotowujemy wystawy książek w bibliotece, są to prezentacje nowości i wystawy książek tematyczne. Dla studentów przygotowałyśmy akcję Bibliografia na zamówienie. Wszystko po to, aby nasz księgozbiór był jak najbardziej wykorzystany.
Istotnym elementem naszej działalności edukacyjnej na rzecz nauczycieli jest organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego. Prowadzimy je same i korzystamy z pomocy osób z zewnątrz.
Tak, od wielu lat odbywają się w naszej bibliotece warsztaty, seminaria, konsultacje, wykłady i konferencje. Zapraszamy prelegentów związanych z edukacją, psychologią, bibliotekarstwem. Same też występujemy. Prowadzimy szkolenia, występujemy na konferencjach, targach edukacyjnych, szkolimy rodziców. Zapraszamy doradców metodycznych z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, którzy wspierają nas swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jeśli mówimy o wspomaganiu nauczycieli, to myślę, że warto podkreślić jeszcze jedną formę, która od lat cieszy się w naszej bibliotece ogromnym zainteresowaniem. Mam na myśli działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.
Faktycznie, na początku każdego roku szkolnego przygotowujemy ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Są to lekcje biblioteczne i zajęcia o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Uczestniczą w nich grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematy zajęć dostosowujemy do aktualnych kierunków polityki oświatowej oraz bieżących wydarzeń i trendów w edukacji. Po wielu latach prowadzenia zajęć już wiemy, że każda z nas ma swoją specjalizację i ulubioną grupę odbiorców. Stosujemy nowoczesne metody i techniki pracy. Korzystamy z urządzeń multimedialnych, monitorów interaktywnych, wizualizerów, długopisów 3D. Podkreślę, że zajęcia mają charakter otwarty, są bezpłatne i bardzo atrakcyjne.
Wiele zajęć edukacyjnych odbywa się w ramach programów i projektów, które prowadzimy w naszej filii. Zrealizowałyśmy ich już naprawdę sporo. Które z nich szczególnie zapadły Ci w pamięć?
Dobrze pamiętam Twój program edukacyjny. Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa. Pamiętam, że przygotowałaś bardzo ciekawe warsztaty dla nauczycieli i liczne zajęcia edukacyjne dla uczniów. Zajrzałam nawet do archiwum i nie wiem, czy pamiętasz, ale tych uczniów było ponad 300. Program wiązał się z nawiązaniem współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i na zakończenie realizacji tego projektu przyjechała do nas pani dr Laura Koba, która przeprowadziła takie bardzo interesujące zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. To było pierwsze takie duże działanie w naszej bibliotece. Bardzo lubiłam wiosenne konferencje, które organizowałyśmy u nas w bibliotece. Prelegentami byli na przykład pan Jarosław Kordziński, edukator, coach, autor wielu interesujących książek psychologicznych i pedagogicznych. Pani dr Marzena Żelińska, inicjatorka i współtwórczyni ruchu budzących się szkół, czy pan Maciej Rynarzewski, guru wszystkich bibliotekarzy, autor pierwszego bibliotekarskiego bloga Puloverek, specjalista od promocji tego, co dzieje się w bibliotekach. Pamiętam, że podczas tej konferencji tak uczył nas, jak promować to, co dzieje się w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych. Chcę jeszcze zdanie powiedzieć o programie, który realizuję, o programie Czwartki z warsztatami terapii zajęciowej. Te zadania pokazują, że biblioteki pedagogiczne to nie tylko miejsce dla ucznia, studenta czy nauczyciela. Potrafimy przygotować zajęcia dla użytkownika ze specjalnymi potrzebami. Przygotować zajęcia artystyczne, manualne, zajęcia relaksacyjne, poprowadzić pracę z tekstem literackim.
Ewo, chciałabym wrócić na chwilę do bardzo trudnego momentu, jakim był dla nas i pewnie dla wszystkich okres pandemii COVID-19. Nagle wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, odizolowani, bez możliwości bezpośredniego kontaktu. Ale to nie zwalniało nas przecież z wykonywania pracy oraz realizowania naszych obowiązków. Musiałyśmy w jednej chwili przestawić się na tryb pracy zdalnej, pracy online. Powiedz proszę, jak ty wspominasz ten niełatwy moment?
Na początku organizacja pracy była bardzo trudna, ale okazało się, że bibliotekarz może pracować poza biblioteką. Wystarczy dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych, baz danych i kontakt z nauczycielami. Musimy pamiętać, że nauczyciele też pracowali zdalnie, więc wspierałyśmy nauczycieli, przygotowując im pakiety materiałów. Na początku tematy wirtualnych pakietów były przez nas wymyślane, były to nasze propozycje. Później już reagowałyśmy na potrzeby nauczycieli. Konieczność prowadzenia przez nas zajęć zdalnych wymusiła szybką naukę nowych form kontaktu. Uczyłyśmy się komunikatorów Teams, Zoom, Google Meet, nagrywałyśmy webinaria, prowadziłyśmy szkolenia i zajęcia edukacyjne online. Swoją drogą, dobrze, że już nie musimy łączyć się online z grupami przedszkolnymi, ale wiemy to, że umiemy robić to dobrze.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że biblioteki pedagogiczne zawsze odgrywały ważną rolę we wspieraniu placówek oświatowych i społeczności nauczycielskiej, a te ostatnie lata ogromnego rozwoju tylko umocniły naszą pozycję jako ważnego partnera dla wszystkich instytucji realizujących proces nauczania i wychowania.
Oczywiście, że się zgadzam. Jesteśmy partnerem i bardzo ważnym elementem w edukacyjnej układance naszych małych społeczności lokalnych.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Między Regałami.